Karol Nawrocki jest otoczony współpracownikami, którym no do końca nie może ufać. Kancelaria prezydenta no stała się jakimś miejscem ekspozycji.
Bogucki był na tej krótkiej liście Kaczyńskiego.
Jeżeli Czarnek nie dowiezie, nie, no to być może Bogucki jeszcze grze jest. Nie mówimy o jakichś takich ważnych sprawach niezwykle, nie polityka międzynarodowa.
Ale tak to wygląda.
A tak naprawdę na dworze. Gdzieś tam pod spodem najważniejsze są te rozgrywki personalne. Jeżeli PiS wygra wybory, tam połowa tej kancelarii właściwie się przeniesie na stanowiska rządowe.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, Anna Dąbrowska, dziennikarka polityki. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry.
Autorka tekstu, który znajdą Państwo w tym wydaniu tygodnika Polityka, Dwór Prezydenta. I do tej metafory dworu jeszcze będziemy wracać, ale zacznę od tytułu słynnego amerykańskiego dramatu z 1976 roku. Wszyscy ludzie prezydenta. Na podstawie książki o tym samym tytule, oczywiście o kulisach afery Watergate, pomyślałam sobie właśnie o tych wszystkich ludziach prezydenta i o ich stosunku do Karola Nawrockiego. I o to chciałabym cię na początku zapytać. Czy to jest tak, że wszyscy ludzie prezydenta grają na prezydenta, czyli konkretnie na Karola Nawrockiego? Czy oni grają na prezydenta, który jest dla nich ważnym elementem tego uniwersum Prawa i Sprawiedliwości, ważną figurą ze względu na wybory parlamentarne 27 roku chociażby, no twierdzą, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma władzę i możliwość wpływania na bieżącą politykę i prowadzenia walki z rządem za pośrednictwem Nawrockiego. Czy też jest tak, że wszyscy ludzie prezydenta grają też, a może przede wszystkim, na siebie? Bo przecież to nie jest tak, że Karol Nawrocki jest spektakularną figurą polityczną, postacią, dla której prezydentura jest zwieńczeniem kariery, pod którą to inni są podwieszeni. Tak naprawdę to właściwie te relacje powinny być dość równorzędne. Karol Nawrocki został prezydentem, ale gdyby Jarosław Kaczyński wskazał kogoś innego, to może teraz tym prezydentem byłby Bogucki albo Przydacz.
No rzeczywiście, to jest taki pomysł, który właściwie był pierwszy raz testowany dosyć skutecznie przez Jarosława Kaczyńskiego od czasów Andrzeja Dudy. Bo no, do czasów prezydentury Dudy prezydentura dla Bronisława Komorowskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego, również Lecha Kaczyńskiego była takim zwieńczeniem ich drogi politycznej.
A nie jej początkiem.
A nie jej początkiem, dokładnie. Tak jak w przypadku, no w pewnym sensie, jeżeli chodzi o Andrzeja Dudy, a już zdecydowanie, jeżeli chodzi o Karola Nawrockiego. I rzeczywiście trochę jest tak, że kiedy PiS stracił władzę, to Pałac Prezydencki no, stał się takim ważnym ośrodkiem władzy, no ale okazuje się, że jednak tylko w taki sposób no, pozorny. Mimo, tak jak zwracasz uwagę, rzeczywiście no, Karol Nawrocki nie jest jakąś postacią, na którą wszyscy w PiSie, szczególnie ci ważni w PiSie, by się jakoś szczególnie orientowali i uznaliby, że to od nich zależą te kariery, aczkolwiek Kancelaria Prezydenta no, stała się jakimś miejscem ekspozycji dla polityków, którzy mają duże ambicje.
Trampoliną.
Taką trampoliną, dokładnie. I ja mam takie wrażenie, że z taką mocarną sylwetką i taką miłością własną Karola Nawrockiego, no można dojrzeć już no, po tym czasie kilku miesięcy takiego człowieka, który ewidentnie dopiero się polityki uczy. I na początku prezydentury, myślę, że to tak gdzieś trwało do listopada, on miał takie duże ambicje otoczenia się, znaczy stworzenia właśnie swojego dworu, ludzi, którzy go będą wspierać, żeby on się stał liderem prawicy. A tak naprawdę widać już od jakiegoś czasu, no, że jest takim człowiekiem, który jest dosyć pogubionym, który już te swoje ambicje, no takie mam wrażenie, że takie są odsłuchy też z Pałacu Prezydenckiego, odłożył trochę na półkę. On jeszcze ich zupełnie nie porzucił, ale odłożył.
Pada takie sformułowanie w twoim tekście, że on zrozumiał, że jest na Kaczyńskiego za krótki. Ja się zastanawiam, czy faktycznie tak jest, że on uznał, że jeszcze musi się tej polityki poduczyć i że na razie te ambicje bycia liderem całej prawej strony sceny politycznej odkłada na półkę, czy po prostu tak wyszło? Bo kurs na Nowogrodzką jest ewidentny.
Znaczy ja myślę, że te ambicje, bo Jarosław Kaczyński chciał, żeby on był liderem całego PiSu. A Karol Nawrocki no, wysłał takie sygnały, że on nie będzie liderem całego PiSu, tylko całej prawicy. To było jego takie marzenie.
Że nie chciał się sklejać
absolutnie
z PiSem.
Absolutnie się nie chciał sklejać z PiSem. No też takie ruchy były, pamiętasz, na początku jego kadencji był taki pomysł, żeby Przemysław Czarnek był szefem kancelarii prezydenta. No ale w pewnym momencie prezydent za namową też swojego tego otoczenia z IPN-u uznał, że jednak Czarnka nie chce na szefa kancelarii. Tu taki sprytny zabieg zastosował. Postawił Czarnka przed ultimatum. Albo zostajesz szefem kancelarii i odcinasz się w jakimś sensie od PiSu, no albo jakby tym szefem kancelarii nie możesz być. A wiedział już wtedy, że Czarnek chce zostać wiceprezesem PiSu, co też się wydarzyło, pamiętamy, w czerwcu. No jakby Czarnek już nie miał wyjścia i no, został wiceszefem PiSu i do kancelarii nie trafił. Ale stało też za tym to, że zdawał sobie sprawę Nawrocki, że Czarnek jest bardzo popularny w elektoracie PiSu.
No, jest że takim, go przyćmi.
Że go absolutnie przyćmi jego wschodzącą gwiazdę. No, że ma dużo większe doświadczenie też polityczne. Jeszcze lepsze linki z Nowogrodzką. No, teraz ostatnio widzimy jego popisy retoryczne. Jeździ po całym kraju i wygłasza swoje płomienne mowy i Nawrocki uznał, że on go przyćmi, więc...
Nie chciał konkurencji.
Nie chciał absolutnie konkurencji w pałacu. Teraz mam takie wrażenie, że Karol Nawrocki jest otoczony współpracownikami, którym no do końca nie może ufać, ponieważ ich lojalność jest rozproszona pomiędzy no, różne ośrodki, też walczące ze sobą frakcji w PiSie.
Bo ten dwór jest bardzo zróżnicowany. Mm-hmm. Tam mamy ludzi PiSu, jak Bogucki, Szefernaker. Mm-hmm. Tam mamy przyjaciół Nawrockiego z czasów gdańskich, z liceum albo tak. ze studiów. Mm-hmm. Tam mamy zaciąg IPN-owski. Wreszcie mamy trochę takich ludzi, których w spadku zostawił Nawrockiemu Andrzej Duda, prosząc, żeby zostali na garnuszek wzięci.
Tak, jak na przykład pan Adam, nie, jak on się nazywał? Ten, który
Kolarski na przykład.
Minister Kolarski, no właśnie. Tak, tak. Ale zresztą jest taka ciekawa anegdotka, że Andrzej Duda go uprosił o to, żeby został w kancelarii, żeby nie musiał go brać do swojego biura tego poprezydenckiego
do Krakowa. Co by zaświadczało o docenieniu kompetencji,
przydatności. Tak, tak, no i jeszcze jest do tego, co powiedziałaś, jeszcze trzeba dodać środowisko Mateusza Morawieckiego, które, no tak naprawdę wydawałoby się, że Nawrockiemu do Morawieckiego, no to jest w ogóle jakaś przepaść między nimi, tak światopoglądowo i też kierunek, w którym jakby widzą pójście polityki, tu jest jakby centrum, a tu jest taka, no skrajna prawica, no to jednak sporo tych ludzi Mateuszowi Morawieckiego się udało ulokować w Pałacu Prezydenckim.
Andruszkiewicz,
Matynia.
Przydacz.
Tak, no to są tacy ludzie na no, jakichś ważnych stanowiskach, którzy, ważnych stanowiskach w Kancelarii Prezydenta, które są ewidentnie związane ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego. No jeszcze jest Matynia, który jest odpowiedzialny w Kancelarii Prezydenta.
Za sondaże.
Tak, za sondaże, za badania, za opinie, dokładnie. No i właśnie no, mam takie poczucie, że Karol Nawrocki jest w takim miejscu, że się zorientował. Też myślę, że Jarosław Kaczyński mu mocno o tym przypomniał.
Bo są regularne spotkania między
tak,
nimi.
Tak, oni się regularnie raz na dwa tygodnie spotykają i no i chyba Jarosław Kaczyński mocno uświadomił Karolowi Nawrockiemu, no, że jednak bez niego, bez całego aparatu partyjnego, bez pieniędzy PiSu.
Nie będzie szans na reelekcję.
Nie będzie szans na reelekcję. No i jeszcze się pojawia ten ciekawy wątek. No właśnie, wracamy do Przemysława Czarnka. No i podobno to jest tak, że w Pałacu Prezydenckim to otoczenie IPN-u i ci tacy bliscy współpracownicy zaufani Karola Nawrockiego, no uznali, że jednak będą zawierać jakiś sojusz z Czarnkiem. No wiadomo, że największym konkurentem jest ten, który jest najbliżej nas, Czarnek i Nawrocki. No to jest ten sam elektorat. No i panowie uznali, że zawrą jakiś sojusz. Spotkali się dwa tygodnie temu na długiej rozmowie, kiedy Przemysław Czarnek został nominowany na przyszłego premiera PiSu. No ale tak naprawdę to też jest rozgrywka Jarosława Kaczyńskiego, bo co mu mówi? Co mówi Karolowi Nawrockiemu? Jaki to jest przekaz prezesa?
Jeżeli nie ty, to mamy Czarnka,
dokładnie,
który jest
jeżeli
typem
nie ty,
podobnym do ciebie.
Podobnym do ciebie, my w niego inwestujemy, pieniądze, struktury, jakby cały aparat partyjny
jest
pracuje
bardziej
na Czarnka.
Nasz
totalnie.
Niż ty.
Co prawda zużyty władzą, aferami, willą plus i tak dalej, no ale w tym naszym elektoracie jest bardziej nasz. I jeżeli nie będziesz grał z nami, jeżeli dalej będziesz miał ambicje liderowania całej prawicy, czy już nie daj Boże, nie wiem, jakiejś sukcesji po prezesie Kaczyńskim, no to my mamy takiego kandydata Przemysława Czarnka, który będzie inwestować będziemy w jego popularność i w reelekcji, no możesz się o reelekcji jakby zapomnieć, bo, ponieważ będziemy mieli swojego kandydata na kolejną kadencję prezydencką.
A propos tego zużycia władzą czy aferami, wczoraj czytałam taki tekst w tygodniku Sieci o efekcie Czarnka i widać, że Prawo i Sprawiedliwość, bo tygodnik Sieci jest oczywiście pasem transmisyjnym tego, co myśli Nowogrodzka do mas. Chyba się już Willą Plus nie przejmuje, patrząc na te badania, które pokazują, że Polacy nie są już skoncentrowani na rozliczaniu poprzedniej władzy. Że to jest jeden z ostatnich tematów, o którym dyskutują, jeżeli dyskutują o polityce, więc już widać takie uspokojenie chyba po stronie Prawa i Sprawiedliwości, że to niekoniecznie będzie jakieś poważne obciążenie te nieruchomości, które były rozdawane zaprzyjaźnionym z PiS-em organizacją.
No przecież wygrali wybory prezydenckie, prawda? Tyle mówiło się o tych aferach PiS-u i wybory prezydenckie zostały przez Karola Nawrockiego wygrane. No,
oczywiście.
No nie jakoś bardzo znacznie, ale wygrał te wybory.
Wracam do tej metafory dworu. Drążąc cały czas ten układ wokół Karola Nawrockiego, bo dwór to oczywiście jest centrum decyzyjne. To jest walka frakcji. To jest też... To nie jest tak, że o pozycji decyduje zajmowane stanowisko, jeżeli chodzi o dwór. Najważniejszy jest dostęp do ucha osoby monarszej. Im ktoś bliżej, im ma większy wpływ i ten dostęp do ucha, tym oczywiście jest osobą ważniejszą. No ale to jest też, o czym mówiłyśmy na początku, ambicje i traumy. Traumy, na przykład szef BBN-u, Sławomir Cenckiewicz, który ewidentnie namawiał Karola Nawrockiego do tego, żeby nie udzielił nominacji oficerskiej funkcjonariuszom SKW, bo ma z SKW na pieńku. A w ogóle porozmawiajmy przez chwilę o losach Cenckiewicza, bo to jest też niezwykle interesujące. 15 kwietnia będzie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tak. No i pytanie, czy uzna sąd tak samo jak sąd niższego szczebla, czyli że certyfikat został mu odebrany niesłusznie, czy też zmieni to orzeczenie i uzna, że odebranie dostępu do informacji tajnych było właściwe. Bo jeżeli uzna, że odebranie certyfikatu było decyzją słuszną, to jak rozumiem, Cenckiewicz za długo na tym stanowisku nie zabawi.
No, ja nie wiem, czy za długo nie zabawi, no bo jeżeli... cały czas, nie mając tego dostępu, przecież ten wyrok pierwszej instancji, nie wiem kiedy on zapadł, nie pamiętam.
Też nie pamiętam
tego,
daty teraz.
Ale no, jakby no nie ma tego dostępu do informacji.
Ale nie uważasz, że trzeba będzie się Cenckiewicza pozbyć? Swoją drogą, były już takie plotki, że była decyzja o jego dymisji, tylko że tę decyzję zablokowała publikacja Gazety Wyborczej, która to Wyborcze tak, ujawniła, jakie leki Cenckiewicz przyjmował i których to leków nie podał w ankiecie. Natomiast wydaje mi się, że długofalowo bez tego certyfikatu Cenckiewicz, chociażby ze względu na kontakty z partnerami zagranicznymi, będzie obciążeniem dla Karola Nawrockiego i że trzeba się go będzie pozbyć. Może nie od razu po wyroku, ale w jakiejś tam perspektywie.
Niedalekiej przyszłości. No tak, ale nie wiem, gdzieś czytałam w mediach, bodajże w Onecie, o spotkaniu Karola Nawrockiego wbrew, no w jakimś sensie wbrew Kosiniakowi-Kamyszowi, o spotkaniu z... to było spotkanie chyba jakoś w zeszłym tygodniu.
W czwartek, z generałami.
Tak, dokładnie, z generałami. I na tym spotkaniu był Cenckiewicz i że jakąś taką decyzją jednostkową zgodził się na to spotkanie, ponieważ tam też były jakieś informacje niejawne, do których dostępu nie ma Cenckiewicz. No i że taką decyzją Karola Nawrockiego, jakby on mógł być obecny na tym spotkaniu. Rozumiem, że on nie wychodził, kiedy były jakieś niejawne informacje przekazywane. No więc to jest jakby takie pokazanie, że Karol Nawrocki uznaje, że to on jednoosobowo w danej chwili może uznać, kiedy Cenckiewicz ma ten dostęp, a kiedy go nie ma. Myślę...
No czyli zobaczymy... uważasz, że jego pozycja jest na tyle silna, że on by przetrwał nawet właśnie ten niekorzystny dla siebie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego?
Myślę, że nam to dużo pokaże o tym, w jakim miejscu w relacjach z PiS-em jest Karol Nawrocki. Ponieważ jeżeli decyzja będzie niekorzystna dla Cenckiewicza i on w dalszym ciągu będzie trwał na tym stanowisku, myślę, że PiS ma jakichś swoich kandydatów, których chętnie by tam ulokował.
Cenckiewicz nie był wymarzonym wyborem Nowogrodzkiej.
Nie jest, absolutnie. I Jarosław Kaczyński jakoś nie ma do niego z tego, co się orientuję, z odsłuchów z Nowogrodzkiej, takiego stuprocentowego zaufania. Więc myślę, że jeżeli się zdecyduje Karol Nawrocki no, na to, żeby się no, pozbyć jednego z najbliższych ze swoich współpracowników, no to będzie jeszcze jeden dowód na to, że no, Nowogrodzka mm-hmm. bardzo mocno rozdaje karty w Pałacu Prezydenckim, ale też na pewno jest tak, że Cęckiewicz jest jednym z najbliższych współpracowników Nawrockiego. On go słucha, chociaż widziałam, że do Stanów go teraz nie zabrał, więc nie wiem, czy to jest jakiś znak, symbol.
Tutaj
nie
też
pojechał.
Jest to napięcie między Cęckiewiczem a Przydaczem, tak? O, który dużo. Będzie reprezentował kancelarię, jeżeli chodzi o kontakty z Amerykanami. I też piszesz o tym, że Karol Nawrocki uwierzył w siebie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Wystarczyło parę spotkań na wysokim szczeblu i uznał, że potrafi. I że w tym przekonaniu utrzymuje go Cęckiewicz, ale wyłącznie po to, żeby osłabić wpływy Przydacza.
No tak, to jest w ogóle takie niesamowite. Nie mówimy o jakichś takich ważnych sprawach niezwykle, nie polityka międzynarodowa.
Ale tak to wygląda.
Tak, a tak naprawdę gdzieś tam pod spodem, właściwie na wierzchu, najważniejsze są te rozgrywki personalne.
Ludzkie
rzeczywiście.
Ambicje.
Tak, no rzeczywiście jest tak, że po pierwsze Cęckiewicz uważa, że to on wykreował Karola Nawrockiego na prezydenta, to on go wykreował, to jego pierwsza myśl, znaczy, że on pierwszy, u niego zakwitła ta myśl, żeby on był kandydatem PiSu na prezydenta, on go wypromował na szefa IPN-u, więc no, on się uważa takim ojcem sukcesu i mocno walczy o to, żeby sobie tego nie dać odebrać. No i jednocześnie toczy się rzeczywiście taka rozgrywka między szefem Biura Polityki Międzynarodowej a Cęckiewiczem, jeżeli chodzi głównie o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. I w tej pierwszej podróży do Stanów, pierwszej, drugiej, zaraz na początku prezydentury panowie byli obaj z Karolem Nawrockim, teraz już rzeczywiście pojechał sam Przydacz. Też sobie Przydacz żartuje, że on jest tam mianowany w Stanach Zjednoczonych, no, tytułowany jako taki właśnie szef od bezpieczeństwa. No wiadomo, że jest nim Cęckiewicz, to bardzo Cęckiewicza z kolei irytuje. No i jest między nimi, to już nawet coraz głośniej się w pałacu też można o tym usłyszeć, jest między panami taka no, walka i to jest właśnie chyba jedno z takich większych pól walki tam, takich personalnych. No i no, mam takie poczucie, jeżeli jeszcze wrócimy do tego, czy po tym wyroku Cęckiewicz zostanie, czy nie, no już, że na dwoje babka wróżyła.
No to Bogucki. Bardzo ważna postać. Dzisiaj słyszałam Marcina Przydacza, który mówił tak, jeśli wygra PiS w 1927 roku, Bogucki ma duże szanse, żeby być jednym z liderów takiego rządu. Bogucki był na tej krótkiej liście Kaczyńskiego kandydatów na prezydenta. Był na krótkiej liście Kaczyńskiego kandydatów na premiera.
Wieczny kandydat.
Tak, wieczny kandydat, ale też osoba bardzo skoncentrowana na swojej karierze. Wczoraj widziałam też materiał TVN24, wszystkie twarze Boguckiego, kiedy pokazywano właśnie tę karierę ministra od miejskiego radnego przez wojewodę zachodniopomorskiego, posła w 1923 roku, potem kandydata na kandydata, a teraz oczywiście ważną personę na dworze Karola Nawrockiego. Takim motywem tego materiału była niezwykła elastyczność Boguckiego, to znaczy, że on wskakuje na tę falę, która akurat jest korzystna, on jest bardzo elastyczny, jak trzeba wypisywać zezwolenia na pracę cudzoziemców, to jako wojewoda wypisuje oczywiście prawie tam 60 tysięcy, ale to mu zupełnie nie przeszkadza, żeby potem atakować politykę migracyjną, jak trzeba. W regionie, który przecież słynie z tych bliskich kontaktów z sąsiadem niemieckim, ale jak trzeba uruchomić kampanię antyniemiecką, to Bogucki rzecz jasna się nie cofa. Widać, że jest silnie, tak jak powiedziałam, skoncentrowany na tym, żeby osiągnąć jeszcze bardziej spektakularny sukces. I myślę, że to stanowisko, które teraz zajmuje, nie wyczerpuje jego ambicji absolutnie, że to jest po prostu jakiś etap przejściowy w jego planach.
Oj, zdecydowanie tak. Ja rzeczywiście mam, nie wiem, czy to jest kwestia wrażenia, ale faktów, że jest osobą bardzo ambitną, widzi siebie bardzo wysoko w polityce. Na pewno trudne było dla niego, że no, to, co powiedziałaś, najpierw nie został kandydatem na prezydenta, potem nie został kandydatem na premiera, ale myślę, że on jeszcze tych nadziei i ambicji nie porzucił, bo jeżeli Czarnek nie dowiezie i do tej mety szczęśliwie nie dobiegnie, no to być może Bogucki jeszcze, no z tego co się orientuję, jeszcze w grze jest. No właściwie to też było tak, że on był tym wyborem prezesa, no ale Karol Nawrocki no, uznał, że za bardzo go to sklei z PiS-em i no jakby nie wyraził zgody. Ja nie wiem, czy się prezes jakoś
to
bardzo
jeszcze
przejął, czy nie, ale jest taka historia i opowieść.
Kiedy Nawrocki skleił się z pisem.
Dokładnie tak, tak, dokładnie. Więc on jest na pewno szalenie ambitny. Jest też, ja myślę, że też przekracza jakąś taką granicę śmieszności. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy był wojewodą na budynku urzędu wojewódzkiego.
Tak, na godle.
Tak, na godle swoje inicjały.
A potem tłumaczył,
wygrawerował.
Że to małym drukiem.
Tak, no absolutnie małym drukiem. Z tego co wiem, to no już są tam starte z kolei. W ogóle też jest niesamowite, czym się tam wszyscy zajmują. Więc no jest osobą bardzo ambitną. Chce po sobie zostawić taki no trwały ślad w polityce. Jest też młodym politykiem, więc myślę, że jeszcze dużo czasu ma na to, żeby się wykazać. No na pewno jego bardzo takim dużym atutem, który jest doceniany w PiSie, jest to, jak oni mówią, że on nie odstawia nogi. Czyli jako prokurator, no jest dosyć retorycznie sprawny. Poszedł do jaskini lwa na posiedzenie rządu Tuska. Tam go no, Tusk co prawda ustawił, mówiąc, że to jakby on tutaj decyduje, co, kiedy i o jakim czasie. W Sejmie bardzo entuzjastycznie są wszystkie jego wystąpienia.
Bardzo
w imieniu prezydenta.
Atakuje premiera, co się musi podobać na Nowogrodzkiej.
Absolutnie. I Jarosławowi Kaczyńskiemu rzeczywiście się bardzo podoba. I jednocześnie mam takie poczucie, że to jest człowiek, nad którym wciąż ma jakąś władzę, taka osoba niepozorna, raczej trzymająca się na uboczu, ale która jest w stałym kontakcie z Nowogrodzką, czyli szef gabinetu politycznego Paweł Szefernaker.
Który był patronem tej kariery.
Tak.
Boguckiego w zachodniopomorskim.
Tak, bo to...
Sam będąc wychowankiem Joachima Brudzińskiego.
Dokładnie tak. Bo rzeczywiście to było tak, że kiedy jako wiceminister w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych,
tak, odpowiadał za sprawy wojewodów, to wtedy swojego kolegę zresztą z regionu, Paweł Szefernaker, wyciągnął na wojewody. No i to się stało taką trampoliną do tej, no, mam wrażenie, że szybko rozwijającej się kariery Boguckiego. No chociaż ostatnio zaliczył wpadkę, jak wiemy.
Którą?
No, chodzi oczywiście o weto prezydenta
do kodeksu
postępowania karnego. Tak.
To jest niesamowita historia, bo kiedy patrzymy na ostatnie tygodnie Karola Nawrockiego, to niewątpliwie niezbyt dobrze mu szło. Natomiast zaskakujące było dla mnie to, bo rozmawiałam ostatnio z Michałem Fedorowiczem z Res Futury, który analizuje komentarze w sieci, że nie zaszkodziło Nawrockiemu weto do Safe, co wydaje się być taką sprawą oczywistą. Wbrew polskiej racji stanu było to weto. Natomiast zaszkodziło Nawrockiemu weto do kodeksu postępowania karnego, do noweli kodeksu postępowania karnego, bo odezwali się kibice. To też jest dla mnie takie zaskakujące. Widać było, że oni tego nie przewidzieli, że ci kibice się tak szybko odwrócą od Karola Nawrockiego i dostrzegą w tym wecie jakieś działanie wymierzone właśnie w kiboli.
No tak, to rzeczywiście, z tego co ja wiem, to rzeczywiście kancelaria prezydenta była i jego współpracownicy w dużym szoku, że to się odbiło takim szerokim echem, właściwie już kilkadziesiąt godzin po tym wecie.
Zaraz
tam
w weekend,
na stadionach.
Jak były mecze, to były transparenty.
Tak, Karol Nawrocki usłyszał przekaz do siebie skierowany. Tak, to znaczy ja też tak się, wiesz, zastanawiałam nad tym, czy my nie przeceniamy trochę roli kibiców, jeżeli chodzi o wygraną Karola Nawrockiego. Oni na pewno są, myślę, że badania te sieci na pewno pokazują, że oni są mocno aktywni.
Oni mogą narzucać też narrację młodym mężczyznom,
tak,
którzy mogą się kierować ich opinią czy zdaniem.
Którzy jakoś tam dla Konfederacji są istotni i w związku z tym dla Karola Nawrockiego. No ale faktycznie myślę, że ta reakcja kibiców, mocno kibiców kiboli, tak naprawdę chodziło o kiboli, dla których ta zmiana zaproponowana przez rząd była zmianą korzystną. No bo jakby wiem, już jakby nie chcę się nad tym rozwodzić, ale no tam jakby były takie zapisy w tej ustawie, którą Nawrocki zawetował, które były wspierające dla kiboli, ponieważ no, tam mamy na przykład sprawę aresztowań tymczasowych, tak, że one jakby nie mogły być jakby dłuższe niż 12 miesięcy, jakby jeszcze wielu innych aspektów z kodeksu postępowania karnego. I no, kibole się szybko odezwali. Karol Nawrocki był tym mocno, jego otoczenie, zaszokowani. Tak naprawdę ta ustawa zmieniała to, co wprowadził Zbigniew Ziobro. Bogucki był prokuratorem. no jakby był dosyć biegły w tych zmianach.
Jego żona PiS też jest prokuratorem, która zresztą spektakularnie awansowała
tak.
z prokuratury rejonowej od razu do prokuratury krajowej, co oznacza pokonanie kilku szczebli z dnia na dzień.
Tak, dokładnie, więc ja myślę, że jakby no odpowiedzialny na pewno za to weto był Bogucki. Nie zdawali sobie sprawy, jaki to będzie miało rezon, no taki polityczny i jeżeli chodzi o poparcie dla Karola Nawrockiego.
Chociaż z drugiej strony Karol Nawrocki nie wygłosił swojego tradycyjnego speechu na temat tego weta, tylko był wpis Leśkiewicza na portalu X i była konferencja Boguckiego, tak. Więc widać, że Karol Nawrocki nie chciał świecić oczami.
Myślę, że tak, ale też sobie nie zdawali sprawy, że to będzie miało aż takie znaczenie, że kibice się
zostanie
tak szybko kibole
tak?
zorganizują i pokażą.
Dobrze, a prawdziwe motywacje tego weta, czy jest tak, jak słyszymy, pewnie też słyszysz w kuluarach, że chodziło o to, żeby nie pozbywać się bardzo wygodnego narzędzia, czyli aresztów tymczasowych wydobywczych na okoliczność zmiany władzy w 27 roku. Pewnie zarzuty, jakie będą formułowane, gdyby PiS zdobyło władzę i prokuraturę wobec członków obecnego rządu, będą dęte. Pewnie procesy będą trwały wiele lat, niekoniecznie skończą się skazaniem, ale co się takich ludzi potrzyma w tymczasowym areszcie? Przez trzy miesiące, pół roku, rok, no to się potrzyma, upokorzy,
pokaże. I politycznie będzie na tym jakiś zysk.
Oczywiście.
Ale wiesz, no sytuacja jest też taka, że to bodajże było w piątek, kiedy weto zostało, no jakby no nie utrzymało się, znaczy utrzymało się właśnie w Sejmie. Sejm nie zdołał tego weta odrzucić i Karol Nawrocki przedstawił swój projekt nowelizacji kodeksu karnego.
No to była to operacja ratunkowa.
No taka totalnie operacja ratunkowa. Tam rzeczywiście, tylko że jakby to już jest operacja ratunkowa dwa tygodnie po, prawda? Kiedy kibice pokazali.
Tak, mleko się wylało.
Tak, co na ten temat myślą i Bogucki siedział, pisał, myślał, tam się dużo grono prawników zebrało, no żeby jakoś tą sytuację uratować. Ale tak, myślę, że to jest jedno z tych zdarzeń, które pokazuje zagubienie Karola Nawrockiego, jego otoczenia. No mieliśmy też ten wyjazd nieszczęsny. Właściwie no, trudno powiedzieć, że reprezentował Polskę. Bardziej to był taki wyjazd partyjny na zjazd konserwatystów, który się
konferencja
odbył.
Konferencja SIPAC w Dallas.
Tak, konferencja SIPAC w Dallas. I no też no, prezydent Trump zignorował tą konferencję.
Pierwszy raz od 2016 roku.
Karol Nawrocki tam był najwyższy rangą.
Nie było też Rubio, nie było Vansa.
Tak, Karol Nawrocki był tam najwyższym rangą politykiem. Ja też takie mam wrażenie, że to jest też jakiś taki deal, ponieważ na koniec tego roku, jakby ciąg dalszy, nie wiem, rozumiem, że jakiś ciąg dalszy, czy jakieś inne wydanie, ale tej samej konferencji ma się odbyć w Polsce. Zresztą tak jak się odbyła przed ostatnimi wyborami.
W 25 roku, tak, kiedy to ewidentnie popierano
Karola
Nawrockiego.
Może to był jakiś deal, że Karol Nawrocki tam pojedzie, pokaże się, wygłosi płomienne przemówienie na cześć Donalda Trumpa. No i dzięki temu będzie też ta konferencja odbędzie się w Polsce i będzie jakimś elementem, rozumiem, kampanii PiS-u.
Mam przed sobą cokwartalne badania Ibrisu Światowid i chciałabym Państwu przytoczyć też opinię na temat prezydenta. Oczywiście, że jest silna polaryzacja ocen, to nas nie zaskakuje, że prawica wystawia Nawrockiemu pozytywną ocenę, aktywny, komunikatywny, sprawczy, a lewica, wyborcy liberalni są krytyczni, mówią, że jest niekompetentny i przekracza swoją rolę. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, że obietnice wyborcze składane przez Karola Nawrockiego są słabo zapamiętane. Pojedyncze przykłady gdzieś tam rezonują, na przykład cena energii, czyli słynny prąd, który miał być o jedną trzecią tańszy, często oceniany jako wykraczające poza kompetencje. Jeżeli chodzi o ich realizację, dominuje sceptycyzm, ale zwolennicy rzadko rozliczają, bo ważniejszy jest styl niż efekt. I jeszcze obraz prezydenta. I to myślę jest kluczowe. Nie jako arbiter, tylko uczestnik konfliktu. Silnie osadzony w sporze politycznym. Prezydentura interpretowana przez pryzmat podziałów politycznych. Ja myślę, że długofalowo to może być problem dla Karola Nawrockiego. Tak, że on nawet nie próbuje udawać, że ma jakiś inny cel swojej działalności niż walka z gabinetem Donalda Tuska, że jest tylko dla swoich wyborców. Nawet nie ma tej opowieści, jaką słyszeliśmy z ust Andrzeja Dudy, że On wychodzi poza swój własny elektorat.
No tak, zdecydowanie. I teraz mówię, widać co coraz bardziej wyraźnie, że to tak naprawdę jest realizowanie polityki nowogrodzkiej, która jest skupiona na obaleniu rządu Tuska, no a tak naprawdę zaangażowaniu Nawrockiego w kampanię PiSu, żeby PiS wygrał wybory. Ja pamiętam taki listopadowy sondaż zaufania Ibrisu i Karol Nawrocki miał wtedy 51,8%. To był jego rekord. Wzrost o prawie 5 punktów procentowych w porównaniu z październikowym pomiarem, a dzisiaj przynosi badania Onet z kolei, gdzie Karol Nawrocki ma już 46% pozytywnych ocen. To jest naprawdę duży spadek. 2,5% mniej, punktu procentowego mniej niż w badaniu z lutego.
Tak samo jest w CBOS-ie, jeżeli chodzi o zaufanie i nieufność. W drugim miesiącu prezydentury miał ufność na poziomie 58%, a teraz od początku roku jest na poziomie 52% i przybyło znacząco osób, które są nieufne wobec Nawrockiego z 25 do chyba 35%.
Tak. I tak jak rozmawiałam z jednym z badaczy, który też współpracuje z PiS-em, socjologiem, mówi, no ewidentnie jest tak, i to jakby od zawsze tak było, że im prezydent bardziej zaangażowany, no tym Polacy
bardziej
oceniają,
kręcą nosem.
To dokładnie, tak, kręcą nosem, no nie są z tego zadowoleni, jednak widzieliby tego prezydenta jako takiego
ojca narodu,
arbitra, tak, który, no właśnie to, co jest takim zwieńczeniem tej prezydentury, nie? Znaczy tej kariery politycznej, nie? Czyli to, co widzieliśmy u poprzednich prezydentów, poza Dudą, a czego no ewidentnie nie widać u Karola Nawrockiego, bo jest absolutnie zaprzęgnięty w ten spór polityczny. A jeżeli chodzi o te obietnice wyborcze, o czym powiedziałaś, to rzeczywiście no są badania, które mówią, że jakoś najbardziej do Polaków no przemawiają te rachunki, które zresztą Przemysław Czarnek kładł gdzieś na jakimś wiecu wyborczym ostatnio na stole. Rachunki za prąd i Kancelaria Prezydencka wzięła się właśnie teraz do roboty i dużo na ten temat mówi. Mówi o, wysyła list do Tuska o to, żebyśmy z tego systemu ETS-u wystąpili.
Pojawia się Wanda Buk, która Dokładnie. Twoim zdaniem będzie jeszcze bardziej eksponowana i będzie o tych rachunkach nieustannie przekaz swój wodować.
Tak, rzeczywiście pojawia się Wanda Buk. W ostatnim dwóch tygodniach, ona dwa razy wystąpiła. To jakoś tak nie było bardzo zauważone na konferencji prasowej w Kancelarii Prezydenta. Ona się wywodzi oczywiście z PiSu. Prywatnie to jest małżonka jednego z ministrów rządu PiSu, pana Cieszyńskiego, która była też bardzo spektakularna kariera, która była wiceprezeską Polskiej Grupy Energetycznej. To jest bardzo młoda polityczka PiSu. I rzeczywiście ona jest doradcą społecznym prezydenta i będzie bardzo mocno teraz eksponowana w tych sprawach energetycznych, rachunków. No i to ma być takie pokazanie, że jak te polskie kobiety dbają o to, żeby te rachunki były niskie, mówią o gaszeniu świateł, dbają o te budżety polskie, to tak samo ona będzie taką emanacją tego, tak się ma kojarzyć. I też widać dużą współpracę rzeczywiście PiSu, Czarnka, Nawrockiego w sprawie jakby nagłaśniania tematów związanych z prądem, energetyką, paliwami.
Bo stosunek Nawrockiego do Unii Europejskiej jest identyczny jak stosunek Nowogrodzkiej. To jeszcze jedna osoba. Paweł Szefernaker. Paweł Szefernaker, który już się oczywiście kilkukrotnie w naszej rozmowie pojawiał, on co jakiś czas publikuje swoje teksty takie polityczne na portalu Wszystko co najważniejsze. Tak. Kilka dni temu opublikował kolejne, one nie są porywające intelektualnie, natomiast no, być może mówią o sposobie postrzegania strategii politycznej przez Szefernakera. To bardzo sprawny sztabowiec, rzecz jasna, Prawa i Sprawiedliwości. Siła zwycięstwa, spokój przywództwa, tak został ten tekst zatytułowany. I tezy są następujące, że oto rząd prowadzi wojnę, by odciągnąć uwagę opinii publicznej od braku sukcesów, prowokuje prezydenta, tym prowokatorem jest Tusk, rzecz jasna, że prezydent nie będzie ulegał tym prowokacjom i nie będzie się stawiał w wyznaczonym przez rząd miejscu na polu walki, tylko będzie, cytuję, prowadzić państwo, wyznaczać kierunek i brać odpowiedzialność za sprawy fundamentalne, no i że prezydent nie został wybrany po to, by milczeć, obserwować i tylko sygnować cudze decyzje, czyli ten powrót do prezydentury aktywnej sprawstwa. Natomiast uśmiechnęłam się po lekturze tego tekstu, bo pomyślałam sobie, że Szefernaker pisze już o tym, co było, a czego już nie ma. Tak? To znaczy, że Karol Nawrocki... To on inicjuje przede wszystkim tę walkę z gabinetem Donalda Tuska, bo była ta wyciągnięta ręka ze strony premiera i próba zgody w tych podstawowych obszarach, jak kwestia bezpieczeństwa, prawda? No i to Nawrocki prowokuje, to on chce tej wojny, a jednocześnie no, nie jest to niezależna prezydentura, o czym już mówiłyśmy.
No tak, bo tak naprawdę tej wojny chce PiS, to po pierwsze, ale też to jest ciekawy tekst. Tak jak powiedziałaś, no może nie jakichś wielkich intelektualnych walorach, ale też w ogóle pokazuje, jest dla mnie jakąś taką kontynuacją tekstu, nie wiem czy pamiętasz, na początku roku ukazał
tak
się
jest.
Też tekst Pawła Szefernakera, w którym on tak wyraźnie mówi, dla mnie to był jakiś taki manifest lojalności kancelarii prezydenta wobec Nowogrodzkiej, bo on tam mówi o tym, że jakby wszystkie wypowiedzi ze środowiska prezydenta muszą być jakby no takie jakby spójne z tym, no żeby obalić rząd, czyli spójne tak naprawdę z tym, co jaki sygnał wypływa z Nowogrodzkiej. Tam pada też takie zdanie, że oni muszą być zdyscyplinowani. I ja mam takie poczucie, że Paweł Szefernaker no chyba nigdy nie miał takiej nadziei, że jakąś jego trampoliną będzie Karol Nawrocki do jeszcze większej kariery politycznej, a jest on politykiem, co ludzie, którzy go długo już dosyć znają, bardzo ambitnym. On ma taki wizerunek osoby, która działa zakulisowo, która jest bardzo sprawna w takich kampaniach, sztabach.
Tak, nie uczestniczy w walkach frakcyjnych.
Tak, ale też wiem, że on się szalenie przejmuje tym, co prezes Jarosław Kaczyński o nim mówi, co o nim myśli, jest na gorącej linii z prezesem Kaczyńskim i wie, że ta kariera tak naprawdę będzie zależała od Jarosława Kaczyńskiego.
A chciałby być wicepremierem w przyszłym rządzie PiS-u.
Absolutnie tak, bardzo chciałby być wicepremierem. On też tak trochę, mam poczucie, z jednej strony jest blisko tej frakcji Czarnka i tam się dobrze w miarę o nim wypowiadają, ale też jest trochę postrzegany jako człowiek Morawieckiego, bo tam rzeczywiście też jakąś karierę w rządzie Morawieckiego robił Joachim Brudziński też już taki trochę jest bliżej frakcji Morawieckiego, a Brudziński to przecież Szefernaker i jest taką osobą, która no już wysoko zaszedł, jak na no, swój wiek w tej karierze politycznej, chociaż on jest z PiS-em związany no właściwie od zawsze.
Od 2015 roku poseł.
Tak, dokładnie, a w młodzieżówce od lat. Właściwie tam chyba od liceum.
I właściwie ten okres taki właśnie przed posłowaniem to było nieustannie na Nowogrodzkiej, tak?
Tak, tak. Tak, jakby jego kariera absolutnie to zresztą na studia przyjechał tu Brudziński go ściągnął do Warszawy i pracował na Nowogrodzkiej. Zresztą ciekawe, bo pamiętam, on wtedy na studiach mieszkał z Marcinem Mastalerkiem, który teraz jest persona non grata w PiS-ie, jak wiadomo. I byli wielkimi przyjaciółmi.
Też zresztą zdolny sztabowiec.
Zdolny sztabowiec i też bodajże z tego regionu, prawda? Więc no, myślę, że Paweł Szefernaker na pewno ma ambicje. No, może nie na premiera, tak w PiS-ie mówią, też jest może za krótki na to, ale na pewno na wicepremiera i bardzo na to liczę. To w ogóle będzie ciekawe, jak będzie nowe rozdanie, jeżeli PiS wygra wybory i tam połowa tej kancelarii właściwie się przeniesie na stanowiska rządowe. No ale wtedy już to będzie najważniejsze, a nie kancelaria prezydenta.
Anna Dąbrowska, autorka tekstu Dwór prezydenta, była moim i Państwa gościem. Dziękuję pani redaktor za rozmowę. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Podcast Temat Tygodnia dobiega końca. Oczywiście ten odcinek i wszystkie poprzednie znajdą Państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcast, ale też YouTube, Spotify, Apple Podcast. Tam też jesteśmy. Zachęcamy Państwa oczywiście do uczestnictwa w naszej dyskusji poprzez komentowanie kolejnych odcinków naszego programu. Życzę dobrego tygodnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.